To oczywiście trzech tenorów. Piękne głosy w naszym, może nie w studiu, ale przy telefonie. Czwarty tenor, Ryszard Czarnecki. Dzień dobry panu, prosto z Dubaju.
No blisko, prawie ma pan rację, ale prosto z Bahrajnu, ze stolicy Bahrajnu Manamy, gdzie jestem wraz z delegacją prezydium naszej grupy politycznej europejskich konserwatystów i reformatorów w Bahrajnie, a więc w kraju bardzo prozachodnim, proamerykańskim i walczącym w zasadzie na co dzień z własnymi fundamentalistami, a muzułmańskimi wspieranymi przez Iran.
O Bliskim Wschodzie już za moment, ale czy europejscy reformatorzy i konserwatyści rozmawiają o wyborach we Włoszech? Czy to może zmienić tą układankę europejską, która w tej chwili służy do tego, by tutaj dyscyplinować Polskę?
Dzisiaj nie, chociaż jest to bardzo wyraźny i ciekawy sygnał. Ale na pewno może to być część, mam nadzieję, istotnych zmian, które dokonają się w Unii Europejskiej w końcu maja przyszłego roku, gdy odbędą się wybory europejskie, no, które będą poprzedzały wybory nowej Komisji Europejskiej. Zwycięstwo ruchu pięciu gwiazd, a więc formacji, która w Parlamencie Europejskim jest, można powiedzieć, na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, jest wśród takich deklarowanych eurosceptyków. Ciekawostka. To, że oni są właśnie tam, to była decyzja nie tyle kierownictwa partii, co odbyło się w 2014 roku, po tym jak już do Parlamentu Europejskiego weszli się 14 europosłów, było się głosowanie w internecie wśród ich członków we Włoszech i sympatyków. Mieli do wyboru frakcję liberałów, frakcję naszą, konserwatystów, reformatorów i eurosceptyków. No i wybrali eurosceptyków. Są wierzącą większością, ponad 80% głosujących głosowało za tym, żeby poszli do eurosceptyków. Ja mówię o tym, ponieważ trochę to jest taka uchwalenie demokracji bezpośredniej, jak widać. Natomiast oni mają tak naprawdę jeden postulat. Mają jeszcze wiele, ale taki jeden główny. To jest wyjście Italii ze strefy euro. To jest kolejny bardzo ważny sygnał i to dane w trzecim do wielkości kraju Unii Europejskiej, jakim jest Italia, że te duże społeczeństwa Unii Europejskiej mają powoli albo coraz szybciej już dosyć tej eurobiurokracji i też dosyć tych projektów kosztownych dla ich społeczeństw, dla ich narodów. Jak strefa euro, która była, okazała się być korzystna dla tych krajów najbogatszych, typu Niemcy, Holandia, ale bardzo zła z punktu widzenia ekonomicznego właśnie dla krajów Europy Południowej, jak Włochy, Portugalia, Hiszpania, Grecja czy Cypr.
Czy to znaczy również przezmianę pewnego dyskursu w Europie? No bo głównym postulatem Włoch na przykład wobec Polski jest to, byśmy przyjęli imigrantów, którzy tam u nich siedzą w obozach i są zarejestrowani, ale my nie jesteśmy w stanie potwierdzić ich tożsamości. Czy nowe władze Włoch będą ten postulat bardziej forsować, czy mniej?
Po pierwsze, to zobaczymy, jakie te nowe władze będą, ponieważ według wstępnych szacunków wynik ruchu pięciu gwiazd, którym kieruje pan Di Maio, ale jego ojcem chrzestnym, że tak to określę, skoro o Włoszech mówimy, jest Beppe Grillo, komik, komedia, jak niektórzy mówią, no ale jak widać skuteczny polityk. Otóż ten ruch uzyskał więcej głosów niż przypuszczano, a koalicja centroprawicowa, Berlusconiego, Forza Italia, dawna Lega Nord, Salviniego i również trzecia formacja, już taka najbardziej prawicowa, Fratelli, bracia Włosi, w sumie uzyskały no, więcej niż, prawdopodobnie więcej niż Ruch Pięciu Gwiazd, chociaż mniej niż oczekiwano. Spodziewano się około 35%, co najmniej jest trochę powyżej 30%, ale to oznacza, że prawdopodobnie Ruch Pięciu Gwiazd będzie musiał wejść do rządu, bo trudno sobie wyobrazić, może to się zdarzało, zdarzały się takie sytuacje w naszej regionie Europy, na Słowacji i w Czechach, gdzie partia, która wygrywała wybory, była autowana i była poza rządem. No, we Włoszech tak się pewnie nie zdarzy. Ale zadając takie pytanie, nie. Nie ma pan racji, ponieważ no, w interesie narodowym Włochów jest wypchnięcie tych imigrantów poza Italię i będą robić wszystko, żeby tak się stało. Nawet powściągliwy wobec Polski, zupełnie inaczej niż Martin Schulz, obecny przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani, w zasadzie można powiedzieć raz Polskę skrytykował, nie za praworządność, bo to jest polityk realistyczny, ale właśnie w kwestii imigrantów, no bo rzeczywiście jego ojczyzna na skutek pożaru graficznego, ale też właśnie polityki imigracyjnej chyba błędnej, no w tej chwili dusi się od zamiaru imigrantów do Góry Muzułmańskich. I obecnie kto będzie we Włoszech rządził, będą chcieli tego problemu się pozbyć. W związku z tym to nie oczekuje jakichś specjalnie zmian, natomiast no, na pewno skoro dopiero trzecie miejsce zajmuje rządząca Lewica, to oznacza, że te nurty takie euroentuzjastyczne, te bardzo prounijne, no wyraźnie przegrywają. W tej koalicji lewicowej była również formacja Europa Plus, były komisarz M. Bonino, do która to partia w ramach koalicji uzyskała około 1%, tak? Tak pokazuje, że generalnie Włosi jako społeczeństwo, jako naród bardzo wyraźnie przechodzą w kierunku takiego kursu pomiędzy eurorealistycznym a eurosceptycznym, ale to też oznacza, że ta nowa Unia Europejska po maju przyszłego roku, po wyborach europejskich, będzie bardziej szła w kierunku Europy narodów, w kierunku Europy państw narodowych, a nie w kierunku jakichś oszalałych, ideologicznych projektów lewicowo-liberalnych czy lewackich.
Tyle na temat Europy. No to teraz jeszcze Bliski Wschód, gdzie pan poseł w tej chwili przebywa. Tam czuć napięcie związane z wzajemnymi relacjami Izraela i Iranu?
Gdy pan powiedział, żebym odpowiedział na to krótko, to powiedziałbym, że bardzo krótko nie, a krótko w ogóle nie. To nie był temat żadnych rozmów z tej perspektywy, prawdę mówiąc, dla Bahrajnu, który jest to bardzo prozachodni, proamerykański, który ma cały czas silne związki z Wielką Brytanią, która przecież przez półtora roku tutaj była to część ich strefy wpływów, aż do uzyskania niepodległości na początku lat 70. To jest państwo, które zmaga się z innym problemem. Dlatego państwa nie jest wrogiem Izrael. Dlatego państwa problemem są fundamentaliści muzułmańscy, szyici, którzy organizują zamachy na policjantów, którzy już parokrotnie wywoływali no, zamieszki lub powstania wręcz, którzy bojkotują wybory, których grupowania są rozwiązywane, delegalizowane. I tutaj widać na przykładzie Bahrajnu, że jedność świata arabskiego jest fikcją, to mit. Tak naprawdę Arabowie, muzułmanie no, zwalczają siebie dosyć energicznie, co nie oznacza, że rezygnują, przynajmniej ich część, mówię o tych radykałach, fundamentalistach czy terrorystach, rezygnują z prób, no, intensywnych prób atakowania chrześcijańskiej Europy czy chrześcijańskiego Zachodu.
Czy na Bliskim Wschodzie słychać jakiekolwiek echa polsko-izraelskiego sporu? I to będzie ostatnie pytanie dzisiaj.
Prawdę mówiąc, w moich rozmowach dotychczasowych, a rozmawiałem, mówiliśmy z wiceprzewodniczącym jednej izby parlamentu, z wiceprzewodniczącym i szefami komisji drugiej izby parlamentu, Szury, z wiceministrem spraw zagranicznych, z ludźmi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, walkę z terroryzmem. Ten temat się nie pojawił, ale powiem panu więcej. W tej delegacji prezydium, mówię jako członek prezydium naszej frakcji, są ludzie różnych narodowości, jest Brytyjczyk, jest Holender, jest Duńczyk, jest Niemka, jest Łotysz i Bułgar. Żaden z nich na ten temat ze mną nie rozmawiał. Więc to jest, zacytuję już na koniec naszej rozmowy, jak rozumiem, takie powiedzenie, które ponad ćwierć wieku temu zostało użyte przez pierwszego ambasadora niepodległej Polski w USA na początku 90. pana Kamila Dzielenowskiego, byłego dziennikarza, który napisał, że Polska bynajmniej nie jest pępkiem świata, ale też na szczęście nie jest wyrostem robaczkowym świata. To nie jest tak, że te napięcia, kryzys, czy napięcia może lepiej powiedzieć, między Warszawą a Tel Awiwem, one powodują, że wszyscy tym żyją. Tak po prostu nie jest.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to wyjaśnienie. Przyda nam się na pewno w dalszej części naszego poranka. Ryszard Czarnecki, dziś z Bliskiego Wschodu, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy.